Jest taki znany cytat od Jacka Braciaka, bardzo często cytowany, w którym opowiada o różnicy pomiędzy polskimi a zagranicznymi filmami wojennymi.
Mamy film polski wojenny. Wy naprawdęśmy się namocowali, zebrali te 1 200 000 euro, mamy czołgi z kartonu, trzech żołnierzy w mundurach, robimy film wojenny. W Polsce to wygląda tak, że siedzi dwóch gości w okopie i mówi: dosyć mam tej wojny, jak ona mnie upokarzał i noga mnie boli, bo szrapnel mnie tu wleciał. Masz moją fajkę, popal. No, a ja już żony nie widziałem 3 lata, o Jezu. A film amerykański jest taki. Siedzi tych dwóch samych gości w okopie i mówią tak: a pamiętasz, jak byliśmy na Coca-Coli tam w Kentucky, no, ale był jajca. Tylko, że tam w tle za 20 helikopterów. Napal. Wszyscy strzelają i to jest groza wojny, a nie to, że my to będziemy mówić: no, czuję się wyobcowany przez Niemców.
Już pal licho, że ma rację co do różnicy w skali, bo to tylko ułamek, fragment bardziej złożonego problemu. Na szczęście ten problem trochę pomijamy. Najnowsza produkcja z gatunku Spoko, szkoły przyjdą, czyli Czerwone maki, nie mają rozmachu. Nie mają też polotu. Nie mają nic, żadnej wartości. 33 miliony złotych wyrzucone w błoto. Co biorąc pod uwagę dofinansowanie z Polskiej Fundacji Narodowej, i tak nie jest najbardziej bzdurnym przepalaniem pieniędzy dokonanym przez tę organizację. To film, który wszystko robi na opak. Nie dość, że nie wzbudza we mnie patriotycznego ducha, tylko sprawia, że trochę po jego obejrzeniu mam powody, żeby się wstydzić swojego pochodzenia. To co gorsza, powoduje, że zaczynam doceniać propagandowe produkcje epoki PRL. Przynajmniej były technicznie dobrze wykonane i spójne. I na tle Czerwonych maków subtelne. O tym dzisiaj w Coś Obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar. Zaczynamy.
La photographie c'est la vérité. Et le cinéma c'est 24 fois la vérité par seconde.
Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę. A myślę zawsze po polsku.
It's very hard to make a movie, period. To make a good movie, it's really a question of luck, I would say.
Coś obejrzanego.
Lata temu, jak jeszcze wierzyłem w sens edukacji wyższej i łudziłem się, że literki przed nazwiskiem mają sens, w celach stricte akademickich wziąłem się za oglądanie polskiego, fabularnego kina propagandowego. Bo jeśli chodzi o dokumentalne, no to wiadomo, była polska kronika filmowa i tam leciało grubo. Natomiast w sferze kinowej takich wielkich i tępych dzieł propagandowych nie było za wiele. Telewizyjnie to jeszcze. Najlepiej znanym dziełem propagandowym są Czterej Pancerni i Pies, którzy tak dobitnie pokazują wielką przyjaźń polsko-radziecką. I ja to w ogóle jestem z tych, co to będą się kłócić i argumentować, że propaganda sama w sobie nie jest zjawiskiem negatywnym. Jest narzędziem, które ma określony cel i coś, co można zakwalifikować jako propagandowe, niekoniecznie musi być czymś złym. No ale to jest dyskusja jałowa, dyskusja w imię samej dyskusji i czystości językowej, bo tak jak łom też jest narzędziem i niby docelowo ma podnosić ciężary na budowie, to jednak częściej jest zabierany przez złodziei na włam lub bywa używany w ulicznych mordobiciach. Tak czy siak, propaganda to dzieło mające za zadanie ukształtować określone poglądy i zachowania. I można neutralnie nazwać propagandą strefę interesów, która ma za zadanie uświadomić widzów na banalizowanie zła. Można też propagandą nazwać Rockiego, który pokazuje, że ciężką pracą można osiągnąć sukces, nawet jeśli się nie wygrywa. Ale jak z większością dobrych rzeczy w życiu, zostało to zniszczone przez komunistów i nazistów. Przyszli, uderzyli i propaganda teraz kojarzy się głównie politycznie, jako forma manipulacji, czyli wywierania wpływu na drugą osobę tak, aby nieświadomie i niekiedy wbrew własnym interesom realizowała cele manipulujących. Propaganda taka jasno określa, co jest dobre, co jest złe, kto jest bohaterem, a kogo trzeba potępić w najłagodniejszym wypadku. I z mojej skromnej oceny w zakresie tego kina krzewiącego patriotyzm, te dumne wielkie wartości, wielkie emocje i jeszcze większe cierpienia i porażki, w tym zakresie, to prawdę mówiąc, od 1989 roku mieliśmy o wiele więcej tej tępej propagandy niż przez okres całego PRL. Może dlatego, że teraz, chociaż jest drożej, no to jest taniej, no bo nie trzeba taśmy filmowej koniecznie kupować, więc się kręci ile wlezie. A może dlatego, że oglądając Krzyżaków dostajemy jakąś jeszcze dodatkową wartość, chociażby emocjonalną, poza tchnięciem narodowego ducha dalej. Co jeszcze gorsze, wtedy jeszcze jakoś się starano, żeby te filmy były o czymś. Że jasne, mają realizować interesy chociażby i partii, ale była taka świadomość, że żeby ten przekaz był jakkolwiek skuteczny, to musi być owinięty w coś jeszcze. W jakąś warstwę emocjonalną. Te filmy muszą pokazywać bohaterów, z którymi chcemy przeżywać emocje. Mają mieć historię, choćby i banalną, to jednak jakkolwiek opowiedzianą. A obecnie? Za skąd, że ważne, że się odhaczy konkretne kwadraty, że cierpienie, że męka w imię narodu, ktoś tam rzuci nazwiskiem ikoną, będzie dużo modlitwy, jeszcze więcej cierpienia, umęczenia, Polska, 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 bardzo dumna Polska. Żeby była jasność, jak mówię o tej propagandzie, no to nie wolno zapominać, że inni też stosują propagandę. I gdy mowa o na przykład amerykańskim kinie wojennym, no to przecież to też jest propaganda. Amerykanie uwielbiają pokazywać swoją propagandę USA. Orły, wolność, honor, pyskówki Steve'a McQueena w Wielkiej Ucieczce. Przecież dopiero Marsh na początku lat 70. delikatnie przełamywał ten stawiany na piedestale obraz żołnierza i to delikatnie, pod wpływem kontrkultury. Ale jednak nie ma wstydu w tym, że ktoś uwielbia Most na rzece Kwaj, a jednak do oglądania Hubala w reżyserii Bohdana Poręby, nawet gdyby się komuś ten film podobał, to raczej nikt by się nie przyznał. Więc może chodzi o propagandę zwycięzców i zwyciężonych. Tak jak z historią, która jest pisana przez zwycięzców. No niespecjalnie, bo propagandowe Soy Kuba, kinematograficzny prezent Związku Radzieckiego dla rewolucyjnej Kuby, stoi dość okoniem wobec historii, a jednak to jest piękny i poruszający obraz. Więc tutaj skupiłbym się na esencji płynącej z wypowiedzi Jacka Braciaka z początku, która bywa przyćmiona porównaniem polskich czołgów z kartonu do eksplozji jądrowych na ekranie u Amerykanów. Chodzi o literki, chodzi o scenariusz, chodzi o opowieść. O delikatne zrozumienie, że piekło wojny pokazuje się wiarygodnymi historiami, emocjami, w które łatwo się wczuć, a nie poprzez pokazanie żołnierza mówiącego czuję się wyobcowany przez Niemców. Co swoją drogą, gdyby było faktycznym tekstem w filmie Czerwone Maki, byłoby jednym z najlepszych dialogów w tym filmie. Jak już wielokrotnie mówiłem, ekspertem historycznym nie jestem. Dlatego na seans Czerwonych Maków poszedłem w tygodniu o godzinie 12 i byłem zdecydowanie najmłodszą osobą na sali. Chyba nawet szkoły nie chciały przyjść. Tak czy siak, no, historykiem nie jestem, ale siedziałem rząd za starszym panem, który ewidentnie był w tym zakresie lepiej przygotowany. Bo przez większość filmu klnął pod nosem i mruczał, że to przecież wcale tak nie było. Potem rzucał jakimiś niezrozumiałymi pojęciami i pytaniami, a gdzie było to i tamto. I chyba tyle wystarczy do opisania realizmu w filmie Czerwone Maki. Nawet mi się nie chce weryfikować tego, bo tak naprawdę ten film nie jest o tym. On nie jest o zdobyciu Monte Cassino, mimo że ten klasztor służy jako tło do opowiadanych wydarzeń. Chciałbym nawet rzucić, że jest w tym filmie wiele różnych wątków, ale nawet jeżeli takowe są, to wszystkie one służą ubogaceniu lub napędzeniu tego naczelnego wątku miłosnego. Nie, nawet nie wątku miłosnego przeradzającego się w miłość do ojczyzny, co to nie. Chociaż ktoś patrzący łaskawszym okiem mógłby dostrzec podjęte próby przekazania takiego przesłania. Film się zaczyna jak Indiana Jones. I pod tym względem nawet daje jakąś taką mini obietnicę kina przygodowego, ale to obietnica tak licha jak ochrona Brytyjczyków przed nazistami. Poznajemy głównego bohatera, nie Jonesa, Jędrka, w momencie, kiedy kradnie leki z brytyjskiego szpitala. Oczywiście jest przyłapany, więc skradanka zmienia się w widowiskowy pościg po dachach budynków, ze skokami, przewrotami, ciasnymi uliczkami i wozami z arbuzami zajeżdżającymi drogę. Jędrek nie jest najostrzejszym ołówkiem w piórniku i to widać od razu i przez cały film będziemy się w tym przekonaniu po prostu utwierdzać i w zasadzie dość szybko zostaje złapany. I gdy wydaje się już, że wszystko jest stracone, nagle pojawiają się oni, heroiczni, niezwyciężeni, polscy żołnierze. Z powodu narodowości sprawcy przejmują właśnie tegoż właśnie sprawcę i chronią go przed okrutną karą ze strony Brytyjczyków, którzy są nienawidzeni przez ludność tubylczą. Polscy żołnierze zawożą go do obozu cywilów, gdzie wraz z głównym bohaterem poznajemy generała Władysława Andersa. Tak, tego generała, tego Władysława, tego Andersa. Tego, który założył Armię Polską w ZSRR i II Korpus Polski. Generał Anders był bardzo mądrym, przenikliwym, ale przede wszystkim dobrym człowiekiem. Wiemy to stąd, że bardzo często się zamyśla, a jak się zamyśla, to ciężko wzdycha, myśląc o losach Polski, dawnej, obecnej i przyszłej, a także dlatego, że odwiedza ranne dzieci w szpitalu polowym i wręcza im czekolady. I to jest pierwsze 5 minut filmu, ale jak zobaczyłem te czekolady, to już praktycznie wtedy wiedziałem, z jakiej mąki ulepiony został ten chleb. Nie mam pojęcia, czy skojarzenia z Gierkiem były intencjonalne, bo raczej tak na logikę to chyba niespecjalnie, ale jeśli nie były, to jakim cudem to przeszło przez czyjekolwiek oczy i nie zostało wycięte? Chcesz knopersa? Idź do Andersa. Tak czy siak, bo ja tutaj o tym Andersie zacząłem mówić, tak jakby on w całej logice filmu Czerwone Maki miał jakiekolwiek znaczenie, a liczy się ten Jędrek. I teraz tak, ten Jędrek, były zesłaniec, jest zakochany po uszy w Poli, sanitariuszce, bo razem gdzieś się tam na tym zesłaniu spotkali i razem w to jedno miejsce trafili. Jednak ich relacja już od ich pierwszej wspólnej sceny jest, no, dziwna, toksyczna. Ten Jędrek, który żołnierzem nie jest, tylko pastuszkiem oporządzającym przy zwierzętach, ładuje się jej do namiotu, tam żołnierze się wykrwawiają, ludzie giną, a ten do niej, no a umówisz się ze mną, pójdziemy gdzieś, masz urodziny i tak dalej, a ona tłumaczy mu jak małemu dziecku, Jędrek, no nie mam czasu, tu przecież ludzie giną, Jędrek, daj spokój. Jędrek odchodzi niepocieszony, czeka pod namiotem kilka godzin, aż ludzie przestaną umierać, co na wojnie jest niestety stosunkowo częste. I gdy Pola wychodzi z namiotu, nagle zaczyna przytulać się z jakimś żołnierzem. Wściekły Jędrek podbiega do nich, zaczynają się szarpać, mówi, ta pani jest już zajęta, wszczyna jedną wielką inbę i chociaż wszyscy próbują go jakoś w miarę pokojowo spławić, to ktoś świeci mu latarką w oczy, jemu przypomina się zsyłka i w ślepym szale zaczyna okładać żołnierzy pięściami. Oczywiście trafia do aresztu. A, no i zapomniałem, bo na tym etapie to się może zdawać, że ten Jędrek to dość nietuzinkowy wybór na główną postać. To żeby był taki bardziej cool i taki bardziej mający sens, czemu w ogóle ci żołnierze go nie odstrzelą dla świętego spokoju. To jak wspominałem, Jędrek zajmuje się zwierzętami. W tym, tak, tak, oczywiście, że tak, niedźwiedziem Wojtkiem. Jak można mieć opowieść o żołnierzach Andersa bez najbardziej futrzastego i przytulaśnego oficera? Więc tak, Jędrek zajmuje się misiem Wojtkiem i w sumie tylko jemu ten Wojtek ufa i jemu z ręki je, ale spokojnie, poza tym miś Wojtek żadnej roli w tym filmie nie pełni, on po prostu jest odhaczony. Z aresztu wyciąga go jego brat, podchorąży, co w sumie uczy nas, widzów, że jeżeli masz w wojsku znajomości i koneksje, to wszystko może ci ujść na sucho i nie musisz ponosić konsekwencji. Z aresztu trafia pod kuratelę pana redaktora. I chociaż z niezrozumiałych względów jego nazwisko nigdy nie pada w tym filmie, to nawet ja, znający opowieść o Monte Cassino 3x3, potrafię się domyślać, że dziennikarz, reporter na froncie u Andersa, no to musi być Melchior Wańkowicz. A jakbym się nie domyślił, to żuje cukierki i nawet mówi z mrugnięciem oka do kamery, cukier krzepi. No bo to Wańkowicz wymyślił to hasło, od taka ciekawostka. Więc tak, jest bohater Jędrek i tak sobie z tym Wańkowiczem, przepraszam, redaktorem, chodzą po froncie i patrzą, jak to ludzie giną. Tu giną, tam giną, a ten Jędrek to co chwilę lata do tej Poli i ma ogromny problem ze zrozumieniem słowa nie. Cały czas ją zaczepia, mówi jak to on ją kocha, a ona no serce z kamienia. No zamiast oddać się tej miłości, no to leczy ludzi, bo jest wojna i tu ludzie giną. W dodatku dalej z tym oficerem się zadaje i ten Jędrek się z niej nabija z tego powodu. Jak w pewnym momencie ona na froncie niosąc pomoc widzi jak wszyscy dookoła niej giną i mierzy się z tym niebezpieczeństwem wojny z pierwszej ręki, to gdy on widzi jej stan, to pyta kpiąco, co pewnie przez tego oficerka taka smutna jesteś? Ktoś na tym etapie zapyta, no dobra, okej, ale gdzie to Monte Cassino, gdzie ta walka, o co chodzi? No to z tych elementów rzeczywiście są dwie sceny. Jedna, w której generał Anders otrzymuje wybór, czy podjąć się tej trudnej, niebezpiecznej, samobójczej wręcz misji, alternatywy nie ma, a druga, gdzie ze swoimi generałami patrzy nawet nie na mapę, a taką przepiękną dioramę ułożoną w namiocie na polu bitwy i wspólnie wiedzą, jak trudna, niebezpieczna i samobójcza jest to misja i zastanawiają się, z której strony się za to zabrać. I tu następuje taka szybka i dynamiczna wymiana, kiedy ci generałowie zaczynają się przerzucać nazwami, taktykami i numerami wzgórz i to, myślę, dość szybko wyłapałem, że to jest czysty fanserwis dla wszystkich tych, którzy zagadnienie Monte Cassino żyją i analizują od wielu dekad i znają te nazwy, pojęcia i nazwiska na pamięć, a ja z perspektywy niedzielnego widza zastanawiam się, czy cokolwiek z tego mam wyciągnąć. No atakują klasztor na wzniesieniu, jest trudno, ale czy ja naprawdę muszę wiedzieć, kto idzie na wzgórze 592, a kto na wzgórze 593 i która przełęcz będzie lepsza do ataku pozycyjnego, a która do frontalnego? Z perspektywy widza chyba trzeba wyciągnąć, że no jest trudno, trzeba zaatakować wszyscy naraz, hurra, najpierw pancernia, potem piechota, ale to raczej wnioskuje ze scen batalistycznych, że o to chodziło. W trakcie tych scen, narady, ale też batalistycznych, zastanawiam się też jako widz. Myślę, że taki targetowy, czyli uczeń szkoły podstawowej, no dobra, ale tak w zasadzie to czemu oni atakują ten klasztor? Czemu to jest takie ważne? Dlaczego akurat tam, a nie 50 kilometrów dalej? I chyba w trakcie montażu filmu ktoś się zorientował, że no faktycznie warto byłoby zaadresować tę kwestię, więc już na samym końcu filmu generał Anders tak staje przy tym klasztorze, tak zamyśla się i wzdycha tęskno za Polską i mówi: no, wreszcie otworzyliśmy drogę na Rzym. No i teraz to jest w miarę jasne i zrozumiałe. Ale w tej samej scenie, tak między wierszami, to w sumie mówi, że myśmy ten klasztor zdobyli dlatego, że nikt inny go do tej pory nie zdobył i przez niezrozumiałe kompleksy trzeba było dowieść aliantom, że my też jesteśmy wielcy. No dziwny flex, ale okej. I to w zasadzie tyle. Znaczy jasne, są też sceny walki, żołnierze biegną, hurra, wiktoria, a potem umierają. Tak przynajmniej zgaduję, bo ze scen w nocy nic nie było widać i w sumie równie dobrze mogli się wywracać o własne sznurówki, bo tyle samo byśmy zobaczyli. Nie ma żadnego momentum w tym, nie ma napięcia, nie ma emocji. Ja nie mogę sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz widziałem w kinie scenę tak ogromnego natarcia, takiego starcia niby Dawida z niby Goliatem, która byłaby tak jałowa, tak niemrawa, tak powodująca obojętność. Zero wysiłku ze strony twórców w zhumanizowanie tam ginących za naród żołnierzy, za to bardzo dużo wysiłku w scenę, w której ksiądz chodzi i daje ostatnie namaszczenia umierającym żołnierzom i bardzo to przeżywa i płacze, że tam u jednego to nawet nie miał gdzie nakreślić krzyżyka. Nie ma w tym emocji, nie ma w tym stawek, bo wszystkie stawki zostały upakowane w wątek Jędrka i Poli. Nie wiem, czy wspomniałem przed chwilą, chyba nie i jeszcze mogło to nie wybrzmieć. To Jędrek, poza faktem, że jest skończonym bucem z mentalnością 7-latka, a nie 17-latka, którym niby ma być, jest też figurą defetyzmu. My jako widzowie nie powinniśmy mieć żadnych złudzeń, że Jędrek symbolizuje wszystkich malkontentów powątpiewających w sens cierpienia, sens męczeńskiej śmierci za Polskę, sens wojny. Bardzo często chodzi i mówi tym żołnierzom, że ta wojna to głupia jest i że po co tak za tą Polskę umierać, jak Polska to daleko stąd. Jego najlepszym popisem w tej kwestii jest jak dowiaduje się, że ten jego brat ma jechać w czołgu na Monte Cassino, więc rzuca się z odsieczą i zaczyna cukier wsypywać do baków tych czołgów. Oczywiście rozchodzi się to bez echa, brat go upomina, że są rzeczy ważne i ważniejsze i żadnego rozstrzelania za sabotaż nie będzie, a sam czołg, jak się okazuje, z cukrem też jedzie jako tako. Więc tak. Jędrek bajeruje pole, próbuje wyrwać sanitariuszkę leczącą ginących ludzi na tekst, że to wszystko jest głupie i po co oni giną, lol, przecież to głupie, samobójcze, po co to wszystko. Ona daje mu splaskacza, bo już znieść nie może takich bzdur i odchodzi w gniewie, a on się na nią obraża. Foch mija mu parę scen później, kiedy on chce jej powiedzieć, że w sumie to tak jakby zrozumiał, że może jest coś pięknego i romantycznego w tej bitwie, ale dowiaduje się, że jej nie ma. Poszła na front. Szaleńczo porywa mundur i udaje się za nią. I teraz chcę zwrócić uwagę na szczególny wymiar tego, jak to jest pokazane w filmie, że podczas tego szturmu to ci żołnierze padają jak muchy, jeden po drugim. Jak zaczynamy któregoś twarz kojarzyć, to od razu ginie. Ale nie Jędrek. Kompletnie nieuzbrojony biega sobie z jednego okopu do drugiego i krzyczy i woła Pola, Pola, ale nigdzie jej nie ma, zupełnie jakby było bardzo dużo miejsc na tym froncie i punktów ataku. Wreszcie dobiega do jakiegoś chyba porucznika, który wręcza mu broń i mówi: osłaniaj mnie. I razem, wspólnie, dobiegają do ostatniego bunkra przed tym klasztorem. Porucznik w spektakularny sposób ginie, a Jędrek, zrozumiawszy poczucie misji, ładuje cały magazynek w żołnierzy znajdujących się w środku. Niestety, jeden przeżył, ostatkiem sił uzbrajając Stillhand granatę i wrzucając go do innych granatów. Jędrek nie ma pocisków, w końcu wyładował cały magazynek. W bardzo zwolnionym tempie wybiega z bunkra, eksplozja, cisza. Przebudził się. Wokół niego zapłakana Pola przeprasza go na kolanach, jego brat i pan redaktor posępni. Jędrek pyta, czemu atmosfera jak na stypie, a potem od razu pyta, gdzie oko, gdzie oko, gdzie jest moje oko, aż wreszcie prosi o lusterko, przegląda się. I na skutek eksplozji kilkunastu granatów w jednym miejscu stracił tylko jedno oko. Nic więcej mu się nie stało. A że to dziwne, no bo stał tyłem do eksplozji i nie może wyciągnąć sensu z tych obrażeń i tej sytuacji, to zaczyna krzyczeć teatralnie: nie! Następnie okazuje się, że już mu bardzo szybko zrobiono bardzo profesjonalną i idealnie dopasowaną do jego twarzy maskę, aby zasłonić obrażenia. Wychodzi z chatki, już w mundurze i w tej masce, i nagle podbiega Pola. Zrywa mu tę maskę, zaczynają się całować, a maska upada pośród czerwonych maków na Monte Cassino. I to w zasadzie koniec. Morał tej historii jest taki. Jeśli jesteś stalkerem i kobieta, którą prześladujesz, nie jest specjalnie zadowolona z twojego przemocowego zachowania, idź bezmyślnie na pole bitwy. Strać oko. Zyskaj kobietę. Na pewno rzuci ci się do stóp i zrozumie, jak źle cię oceniła. Tyle. To wszystko, co płynie z filmu Czerwone Maki. I to nie jest tak, że ja jestem jakimś prześmiewczym cynikiem i po prostu nie rozumiem symbolicznego piękna poniesionej ofiary przez tysiące bohaterów. Po prostu musiałbym być skończonym sekciarzem, żeby tak toporny przekaz jakkolwiek do mnie trafił. W przypadku filmu Czerwone Maki to nawet nie ma co wchodzić w kwestie związane z technicznymi aspektami filmu. Jest źle. I to w najlepszych aspektach jest źle, bo bywa też okropnie, obleśnie, tragicznie, niewiarygodnie, katastrofalnie. Ktoś tam mówił, że chociaż scenografia ładna, no nieźle, nie, no nie wiem, no skały jak skały. Mundury może ładnie uszyte, nie wiem. Akcja, jeżeli jest, to nie sposób za nią nadążyć i nie zastanawiać się, kto jest kim i jaka jest jego funkcja. Efekty specjalne? Są eksplozje, ale raczej z gatunku tych skromnych. Jest ten niedźwiedź, który jest tak bezużyteczny, że prawdę mówiąc, bardziej wiarygodne komputerowe zwierzęta widziałem w reklamach piwa niż tu. Muzyka jakaś tam jest, od smutne skrzypki, bo ludzie giną, a o scenariuszu nawet nie chce mi się myśleć. Jest okropny. Nie tylko w wymiarze opowiedzenia tej historii w taki sposób. Przede wszystkim dialogowo. Nie ma w tym filmie jakiegokolwiek dialogu, który wypada naturalnie. To nawet nie są przepełnione patosem slogany, to są średnio zrozumiałe zbitki zdań, które są zdaniami wyłącznie przez obecność orzeczenia i nic więcej. Parę rzeczywiście zapada w pamięć, jak na przykład wtedy, gdy brat Jędrka przywołuje go do porządku i krzyczy: ojciec zginął w Katyniu, a ty? Czy na przykład Pola, opisując jak poznała Jędrka, to mówi: no jak te dzieciaki znajdujące się w takiej sytuacji, niedola nas zbliżyła do siebie. Ona to w ogóle jest najsztuczniejsza z całej bandy. Na pożegnanie ona nie mówi cześć, tylko bywaj. Czy mój faworyt, absolutny faworyt, generał Duch, grany przez Radosława Pazurę, wątpiący w strategię generała Andersa, w pośpiechu i w krótkich żołnierskich słowach mówi: sugerujecie państwo, że w obliczu bieżącej niesubordynacji generała Andersa moglibyśmy sobie pozwolić, ale ktoś mu przerywa, bo zanim doszedł do tego, co chce powiedzieć, to już ze trzy plutony zginęły w międzyczasie. Tych dialogów nie da się wypowiedzieć. Po prostu się nie da. A co dopiero, żeby je wypowiedzieć tak, żeby to brzmiało wiarygodnie? Pomyślałbym, że nawet nie da się czegoś takiego napisać, ale jak widać, nie doceniam decydentów politycznych dopieszczających scenariusz. I tutaj wracamy do tego, o czym mówił Braciak, że nie ma dobrych scenariuszy, z których by mogły dobre filmy powstać, zwłaszcza wojenne. Z tego tytułu nie chcę się pastwić nad aktorami, bo ewidentnie najlepiej zagrali ci, którzy mieli najmniej do gadania. Są dwa wyjątki. Jeden to Leszek Lichota, który gra samego siebie z większości ról, które grał w życiu, ale ponieważ nie znałem Melchiora Wańkowicza, to mogę zawiesić niewiarę, że Wańkowicz właśnie taki był i spoko. No i drugi to jest generał Anders, którego gra Michał Żurawski i on nie ma zbyt wiele tekstu do wypowiedzenia, ale częściej chodzi, zamyśla się, wzdycha i stęka, ale chyba bardzo mu te losy Polski uwierają, bo bardziej to przypomina bolesne zaparcia niż melancholię i troskę przywódcy. Więc pod wieloma względami, w zasadzie pod wszystkimi względami, Czerwone Maki to film zły, słaby i okropny. Jak wszystkie filmy propagandowe, wtedy gdy to określenie jest używane jako obelga, jest naiwny, urągający inteligencji widza i zwyczajnie szkodliwy. Czuć z niego i widać w każdym kadrze, że tak jak zdobycie Monte Cassino pokazane w tym filmie miało być zaleczeniem polskich kompleksów, tak i ten film ma za zadanie spodobać się tym, którzy w danym momencie sypią pieniędzmi na tego typu produkcje i ma zaleczyć jakieś wyimaginowane kompleksy. Przykład? Gdybym nie wiedział nic o II wojnie światowej, ale tak absolutnie nic, i miałbym zgadywać wyłącznie na podstawie dialogów, którzy to są ci źli, Niemcy czy Brytyjczycy, no to musiałbym uczciwie przyznać, że Brytyjczycy. Tak z 5 razy co najmniej jest wypowiedziane wprost uczucie rozgoryczenia tym, że nie przyszli nam z odsieczą w 1939. A Niemcy? No Niemcy, no jak to Niemcy, no strzelają, wiadomo, może rannych dobijają, ale jak widzą kobietę na polu bitwy, no to nie strzelają, no tacy są honorowi. I właśnie chyba to mnie najbardziej bawi. Nie uwiera, nie boli, po prostu bawi. Ta nieudolność w wytworzeniu naprawdę banalnego przekazu. Ten film jest dowodem na to, że nawet prosta i oczywista propaganda nie jest taka łatwa do wykonania. A co tu dopiero mówić o jakiejś złożonej propagandzie, takiej, która działa podświadomie i widz w ogóle się nie orientuje, że został na nim wywarty jakiś wpływ. A tutaj popełniono tyle błędów, tyle rzeczy wychodzi pokracznie i śmiesznie, że nie potrzeba wiele, nie potrzeba nawet złych intencji, żeby interpretować go odwrotnie do założeń twórców. Nie wiedziałem zbyt wiele o zdobywaniu Monte Cassino, chociaż oczywiście żyłem w micie tego epokowego wydarzenia, tej niemożliwej do wygrania walki w obliczu przeważających sił wroga. Nie mamy w tej polskiej historii zbyt wiele sukcesów, to znaczy nawet mamy, ale jednak wolimy się skupiać i celebrować porażki, martyrologię, walkę nawet wtedy, gdy nie ma już o co walczyć, walkę do ostatniego wysłanego żołnierza. I tym razem pod Monte Cassino nawet się wyjątkowo udało i to tak mocno celebrujemy. Ale w trakcie oglądania tego filmu wszelki mit opadł. Za to pojawia się myśl, że jak, to tyle? To o to chodziło? Oto był cały ten szum. Oglądając Czerwone Maki, nie sposób się zastanawiać, jakim cudem ta armia Andersa pokazana w filmie, ci żołnierze z zerową dyscypliną i ujemną inteligencją w ogóle wyszli poza Związek Radziecki, a co dopiero kogokolwiek pokonali. Chyba rzeczywiście wymodlonym cudem i takie może być przesłanie. To o to chodziło twórcom i Polskiej Fundacji Narodowej? Żeby szkalować naszych narodowych bohaterów? Żeby umniejszać sukces naszej armii i doszczętnie zohydzić piękny kawałek historii? Jeśli tak, to winszuję, ale ja się nie zgadzam na coś takiego. Ja się nie zgadzam na takie pokazywanie ważnych w polskiej historii wydarzeń. I nie polecam. Z całego serca nie polecam filmu Czerwone Maki. Nawet ironicznie, tu nie ma co oglądać. Może jedyny ból, jaki z tego płynie, to trochę podobne jak po chłopach, że historia armii Andersa, jej zbierania i maszerowania przez całą Europę i część Azji i Afryki z tą plejadą różnorodnych bohaterów i różnych historii, które mogłyby znaleźć swoją kulminację właśnie w tym małym klasztorze we Włoszech, to byłoby całkiem plastycznym materiałem na wysokobudżetowy serial, chociażby Stevena Spielberga w stylu Kompanii Braci czy Pacyfiku. A tak wyszło jak wyszło. Pokracznie, niezręcznie, gloryfikując wojnę i toksyczną, przemocową miłość. I takich cyrków nawet za komuny w kinach nie wyświetlali. To było coś obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.
Coś obejrzanego.